mam nadzieję, że jesteście przygotowani, aby słuchać Bożego Słowa, tak? Wierzę, że czas uwielbienia był tym czasem, kiedy mogliśmy coś z Bogiem przeżyć. Taka mi tylko naszła refleksja przed usługą Słowem. Moi drodzy, czasami, i to już kilka razy takie spotkałem opinie, nie tylko z... Nawet tutaj od pewnej osoby, która była naszym gościem jakiś czas temu, że czuła się jak na koncercie. Widzisz, jest jedna rzecz, która różni uwielbienie od koncertu. Jeżeli się w nie nie zaangażujesz, do niego się nie włączysz, zawsze będziesz na koncercie. Rzecz polega na tym, żeby grupa uwielbienia zaczynała się stąd, a kończyła się tam pod drzwiami. Dopiero wtedy możesz coś wziąć od Pana. Natomiast jeżeli będziesz tylko widzem, obserwatorem, sorry, zawsze miniesz się z tym, co ma Bóg dla ciebie. Dlatego zachęcam, żebyśmy każdej niedzieli mieli tę świadomość, że tworzymy uwielbienie wszyscy razem. Od pierwszych tutaj osób, aż tam pod same drzwi. Amen? Jakoś tak się dziwnie składa na tym świecie, że samo nic się nie wydarza. A więc jeżeli chcesz być częścią czegoś, po prostu do tego się włącz. Biblia nazywa nas współuczestnikami chwały Bożej, a nie obserwatorami chwały Bożej. Aby być współuczestnikiem, musisz się podłączyć. Amen. Skłońmy na chwilę głowę w modlitwie. Halleluja. Panie, teraz modlę się o to, aby to słowo, które będzie zwiastowane, było dla nas objawieniem, było dla nas zachętą, było dla nas zbudowaniem, było dla nas też, jeśli trzeba, napomnieniem i motywacją, Panie, aby iść za Tobą, Panie, z nowym zapałem i nową siłą. Panie, dziękujemy Ci za Twoją obecność i Twoją dobroć. Duchu Święty, mów do naszych serc, Tobie oddajemy chwałę i cześć, uwielbienie. Amen. Moi drodzy, otwórzmy sobie pierwszy list świętego Piotra, 2 rozdział, 11 werset. Czytamy tak. Umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. Ten jeden werset, a właściwie część tego wersetu, skupia dzisiaj naszą uwagę na takich dwóch zdaniach. Pielgrzymi i wychodźcy. I chciałbym, żebyśmy na tym dzisiaj skupili naszą uwagę. Biblia mówi, że jesteśmy ludźmi drogi. Albo używając słów Piotra, pielgrzymi, albo też wychodźcy. I tak sobie pomyślałem, czy to przypadek, że tak jesteśmy nazwani. I kiedy myślałem o tym, zobaczcie taką ciekawą rzecz. Ojciec wszystkich wierzących, Abraham. Pamiętacie Abrahama? To był nomada żyjący pod namiotami. Całe jego życie było taką wędrówką za Bożym głosem. Amen? Gdziekolwiek Bóg mu powiedział, tam on szedł. Zawsze był gotowy zwinąć swoje namioty, swój obóz i pójść dalej za głosem Pana. Myślę więc, że to nie przypadek, że Piotr nas tak nazywa. Pielgrzymi i wychodźcy. Pamiętacie przecież, że idziemy za tym, który nazwał samego siebie drogą. Ja jestem drogą. Kto to powiedział? Pan Jezus. A jak on nas powiedział, co do nas powiedział? Do każdego z nas w pewnym momencie powiedział, pójdź za mną. Pójdź za mną, a więc powiedział, naśladuj mnie, idź w moje kroki, podążaj za mną. Później użył pewnego obrazu pasterza i owiec i mówi, Jezus, ja jestem dobrym pasterzem, a moje owce co robią? Idą za mną, nie obserwują mnie, nie machają do mnie z daleka i Pan Jezus coraz jest mniejszy na horyzoncie. Ja już poszedł. Pójdź za mną. Jesteśmy ludźmi drogi. Dlatego, moi kochani, zasiedzenie się nam nie służy. Myślę, że każdy z nas w głębi swego serca dobrze wie, że zawsze jest więcej, że jest coś przed nami, że tego dzisiaj, co mamy, to nie jest wszystko, co możemy mieć. Amen? Dzisiaj była ta piękna pieśń, ona tak się fajnie wgrała w moje kazanie, że jest więcej, jest coś więcej dla nas. To dlatego chyba nie lubimy stagnacji, nie lubimy rutyny. Wiemy, że te rzeczy w jakiś sposób naszego ducha okradają, a wręcz zabijają. To też nam tłumaczy tę prawdę, że w sercu każdego z nas są jakieś tęsknoty, aby było trochę inaczej, aby coś się zmieniało w naszym życiu, aby było lepiej, aby było pełniej. I dzisiaj chcę o tym właśnie mówić, że Jezus zaprasza nas do niezwykłej podróży. Jest to inna podróż. Jest to podróż, która znaczy coś więcej niż tylko fizyczne przemieszczanie się, czy też zmianę miejsca swojego życia. Tak naprawdę tę podróż każdy z nas może przeżywać, nie zmieniając miejsca swojego zamieszkania. Jest to prawdziwa podróż, ale duchowa. Otwórzmy sobie wszyscy list do Efezjan, 3 rozdział i odczytamy 14-19, kilka wersetów. Apostoł Paweł napisał tak. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Niezwykłe słowa Pawła Apostoła. To było jego pragnienie, to była jego modlitwa, aby każdy z nas wszedł na tę drogę, aby poszedł za Panem dalej, wyżej, głębiej, szerzej i pełniej. A więc można powiedzieć, w każdym wymiarze naszego życia jest możliwość na to, żeby było coś dalej, wyżej, głębiej, szerzej i pełniej. Amen? I moi drodzy, to wezwanie czy ta modlitwa dotyczy każdego człowieka, każdego wierzącego człowieka, każdego Bożego dziecka. Nie jest to modlitwa o pastorów, o liderów, czy jakieś osoby, gdzie jest zaangażowane w kościołach, to jest pragnienie Bożego serca wobec każdego Bożego dziecka, wobec ciebie i mnie. Bóg ma coś dla nas ważnego, większego niż to, co jest dzisiaj. I myślę, że początek nowego roku szkolnego, który też jest początkiem naszego roku kościelnego, naszej całorocznej służby, jest dobrym takim momentem, aby przypomnieć, zachęcić albo też zaprosić do tego, byśmy podjęli tę drogę, abyśmy ją kontynuowali, albo jeżeli ktoś jeszcze nigdy na nią nie wszedł, abyśmy do tej podróży przyłączyli się. Co wy na to? Jest to dobry moment? Amen. To nic, że nie ma słońca, jest pochmurno. Nie ma to znaczenia. Jest to zawsze dobry moment. Tak jak dzisiaj słyszeliśmy, w każdym momencie może powiedzieć, dzisiaj jest ten dzień, kiedy uczynię nowe kroki za Jezusem. Ale moi drodzy, kiedy podążamy za Nim, kiedy idziemy za Jezusem, musimy się z tym liczyć, że wielokrotnie będziemy musieli się gdzieś duchowo przemieścić. Z miejsca, którego jesteśmy tutaj, w miejsce, gdzie Pan chce, abyśmy byli. Mówiąc bardzo prosto, nie da się iść za Jezusem, a ciągle trwać w tym samym miejscu. Dobre zdanie? Sobie warto je zapisać. Nie możesz za Nim pójść, nie da się za Nim iść, chcąc trwać w tym samym miejscu. Co się stanie, kiedy będziemy szli razem obok siebie i w pewnym momencie ty się zatrzymasz, a ja pójdę dalej? Co się stanie? Czy ty się cofasz? Nie, ty zostajesz w miejscu, ale tracimy kontakt. i w pewnym momencie zniknę z Twojego horyzontu i będziesz sam. Chciałbym ten obraz przenieść na relację z Jezusem. Jeżeli idziesz za Nim i zatrzymujesz się, On idzie dalej i w pewnym momencie może się okazać, że jesteś sam. Pomyśl o tym. To duchowe przemieszczenie się oczywiście ma różne wymiary. I wymiary duchowe, i fizyczne. To może oznaczać zmianę naszego miejsca zamieszkania, naszej służby. Tutaj w Kochanowie koło Kamiennej Góry teraz przyjechało w tamtym roku kilku misjonarzy ze Stanów Zjednoczonych bodajże. Młodzi chłopcy zostawili swoje domy, przyjaciół, rodziny i wybrali Kochanów gdzieś w wioseczkę koło Kamiennej Góry i tam służą Bogu. Usłyszeli głos, który ich do tego powołał, aby pójść w inne miejsce. Ja chciałbym dzisiaj skupić uwagę naszą na takim duchowym przemieszczeniu się, na tym, że coś zmienia się w naszych motywacjach, w naszym postępowaniu, w naszych relacjach, w naszej wierze, w naszej bliskości z Panem. To też jest podróż, bardzo ważna podróż. A więc nie zmieniając miejsca w ławce, możesz być zupełnie w innym miejscu dzisiaj i jutro i pojutrze i za rok i za dwa. Kiedy ja podjąłem swoją decyzję, aby pójść za Jezusem, a minęło to już 24 lata, jak to uczyniłem, to wiedziałem, że będę musiał wielokrotnie się przemieścić, że przede mną jest pewna droga, a na tej drodze nie było nic pewnego. Z wyjątkiem Bożego Słowa i przekonania, że warto zaufać Jezusowi. Właściwie kiedy mogę porównać to swoją decyzję, czy tamte swoje emocje w tamtym czasie, to były takie, że oto staję gdzieś w miejscu, gdzie przede mną jest jakaś wielka niewiadoma, co jest zasłonięte mgłą, gdzie nic nie wiem, co będzie dalej. Nic nie wiedziałem, co będzie dalej. To nie było tak, że ktoś przyszedł, anioł z nim powiedział: Darek, Suszek, nie martw się, za 24 lata będziesz w Świdnicy i będziesz pastorem i będzie super, dla ciebie przynajmniej, może dla ludzi też, mam nadzieję taką. W każdym bądź razie nie było żadnej gwarancji. Kroki w wierze zawsze czynisz w wierze, a więc to jest zawsze kładzenie stopy na wodę, nie mając innej gwarancji, jak tylko osoba, która mówi: pójdź do mnie. To jest jedyna gwarancja, jaką masz. Dlatego, kiedy to uczyniłem, wiedziałem, że będę musiał przemieszczać się w swoim myśleniu. Musiałem zmienić swoje dotychczasowe przekonania, dogmaty wiary różne, tradycyjne pewniki, aby zaufać Bożemu Słowu. Oznaczało to też zmianę, czy zgodę na przejście z różnego miejsca, z miejsca bezpiecznego do życia, wygodnego, miłego, na miejsce, gdzie musiałem zrobić krok, aby polegać na Bożym zaopatrzeniu. To były decyzje, ale dzięki nim dziś jestem tu, a nie tam. I zwróćcie uwagę, że każdy z nas ma taką swoją historię podróży za Jezusem. Przypomnij sobie, gdzie byłeś rok temu, dwa, pięć, dziesięć, piętnaście, gdzie jesteś dzisiaj. To mówi o tym, że przeszedłeś jakąś drogę. I oczywiście decyzja, by iść za Panem, by uczynić ten pierwszy krok, zawsze jest trudna. Zawsze kosztuje, zawsze wymaga zgody na wysiłek, na niewygodę, na to, że przyjdą nowe wyzwania, o jakich nie masz pojęcia. Całkiem niedawno spotkałem pewnego człowieka, który jeszcze jest w tej samej profesji, co ja kiedyś. Jest duchownym, katolickim, który ma pewne dylematy, co ma zrobić. Czy iść za Bożym Słowem, czy może coś tam i tak sobie myśli. I wiecie co? On mi tak powiedział: widzisz, tobie było łatwiej. Ty miałeś 30 lat, ja mam 50, żeby cokolwiek zmienić. Wiecie co? Na zmianę nigdy nie jest za późno. Ja powiedziałem: to nieprawda. Moje wyzwania wtedy były tak samo duże, jak twoje dzisiaj. Problem tylko jest tylko w tym, czy zaufasz Bogu, że On cię przeprowadzi. Pamiętacie dziadka Mojżesza, ile miał lat, kiedy wyszedł z Egiptu? No, dobrze, dobrze, tu brat. Ile? 50? 80 lat. I zmienił swoje życie. Abraham miał dobrze ponad 70, kiedy to mu się przytrafiło. I nie powiedział, ach, teraz, na starość. Jakie ma to znaczenie? Problem nie jest w twojej sile, ale w sile twojego Boga. Amen? On przeprowadza nas, On daje siłę nam. Jeżeli mamy żyć nowym życiem o własnych siłach, to dajmy sobie spokój już dzisiaj. To nigdy nie zadziała. Nowe życie jest tylko możliwe dzięki mocy Bożej. A więc Jezus zaprasza nas do drogi. Mówi, pójdź za mną, jest więcej dla ciebie. I chciałbym teraz przez chwilę skupić się na tym, na takim przypadku, który często zdarza się wielu chrześcijanom, którzy uczynili pierwszy krok, może drugi, jakiś czas idą za Panem, a potem to tempo jakby tak spowalnia, tak jakby się zatrzymują. Czasami jest tak, że za bardzo nie chcemy się ruszać, nie chcemy żadnych zmian. Dobrze nam jest tak, jak jest. Czasami mówimy tak, dobrze jest, jak jest, byleby nie było gorzej. Widzisz, małe orlątka, które siedzą w gniazdach orła, nie zawsze kwapią się, aby z tego gniazda wyjść. Nie wiem, czy zauważyliście, ale orle gniazdo są umieszczone dosyć wysoko. Powiem więcej, są umieszczone bardzo wysoko. I taki mały orzełek, jak stoi sobie w gnieździe i zobaczy te wysokie jodełki na dnie, na dole, to nie zawsze ma ochotę wyskoczyć. Zwykle bywa tak, że między 10 a 15 tygodniem życia większość orzełków po prostu robi ten krok wiary, skacze w przestrzeń i uczy się fruwać. Czasami jednak są takie orlątka, którym się nie chce wyjść. I wtedy ich rodzice mają genialny sposób. Nie dają im jedzenia do dzióbka, tylko kładą na gałęzi i czekają. I wiecie co? Jest taki dobry nauczyciel, który nazywa się głód. I głód po pewnym czasie sprawia, że orlątko mówi, a jednak może się ruszę po ten kawałek tam. Czasami jednak są tak uparte te orlątka, że nawet tego nie robią. A wtedy rodzice mają inny sposób. Wypychają orlątko z gniazda. Oczywiście nie wypychają go im tak raz, dwa, trzy, już po wszystkim. Kiedy go wypchnął, lecą koło niego i przed samym właściwie w pewnym momencie podlatują i biorą je na swoje skrzydła. W ten sposób motywują je do latania. Ale okazuje się, i to czytałem właśnie, że są takie orlątka, że nawet to ich nie rusza. I wtedy ci rodzice mają jeszcze jeden plan, genialny plan. Zaczynają z gniazda wywalać całą wyściółkę. Tak, żeby mu tam było twardo siedzieć. Bo okazuje się, że orły, kiedy budują gniazda, przynoszą wcześniej tam kamienie ostre, jakieś kolce, które przykrywają wyściółką po to, że kiedy orlątko nie chce lecieć, to wszystko wywalają i orlątko siedzi na ostrych kamyczkach, a kiedy w pupę trochę gniecie, to już jest motywacja, żeby coś zmienić. Mówiąc bardzo krótko, orły pozbawiają komfortu swoje orlątka. Pamiętajmy o tym. A więc wierzę, że w naszym duchowym życiu, kiedy nie kwapimy się do tego, aby pójść za Panem, to jest jakiś czas, kiedy Bóg nas w tym toleruje. A więc czeka, daje nam zachętę, ktoś nam powie fajne proroctwo, ktoś do nas się pomodli, coś cię zainspiruje w kazaniu na 25 minut, potem już wprawdzie zapomnisz poza drzwiami, ale w tych 25 byłeś zainspirowany i powiedziałeś, tak, bym to zrobił prawdopodobnie, jak nie zapomnę. A więc Bóg nas zachęca poprzez inspirację, poprzez słowo, ale potem przychodzi czas, kiedy pomaga nam wejść w nasze powołanie. A jak jest nasze powołanie? Jesteśmy ludźmi drogi, aby pójść za Jezusem dalej, głębiej, wyżej, szerzej i pełniej. Amen? To jest to. I chcę ci po taką rzecz tylko jeszcze uświadomić, że to nie Bóg uczy się od orłów, ale to orły nauczyły się od Niego. A więc pomyśl. I teraz chciałbym takie pokazać dwie historie, które pomogły ludziom w pewnym momencie podjąć decyzję, żeby się przemieścić, żeby pójść drogą swojego powołania. Najpierw rzucimy okiem na Izraela, naród wybrany, który był w Egipcie. Pamiętacie, jak on tam się znalazł? Jak tam, skąd się wzięli Żydzi w Egipcie? No, pojechali, cała rodzina pojechała, Józefa, jego bracia z ojcem do Egiptu. Biblia mówi, było tam ich około 70 kilku osób. Tam sobie pojechali i kiedy tam przebywali w Egipcie, okazało się, że Bóg miał plan dla Izraela setki lat wcześniej. Ten plan po raz pierwszy objawił Abrahamowi, kiedy z nim zawierał przymierze. I tak mu powiedział w widzeniu, ten lud będzie przez 400 lat w Egipcie, a potem wróci do Kanaanu. I tak się złożyło, że troszeczkę później trafili Żydzi do Kanaanu i wiecie co, czas się wypełniał, a im było tam coraz gorzej. Otwórzmy sobie drugą Mojżeszową, drugi rozdział 6-8. Czytamy kawałek tej historii. Potem umarł Józef egipski, i wszyscy jego bracia, całe to pokolenie. A synowie izraelscy byli płodni i rozmnożyli się, i byli liczni, i coraz bardziej potężnieli, także było ich pełno w całym kraju. Tymczasem rządy nad Egiptem objął nowy król, który nie znał Józefa. Zwróćmy uwagę, że z tych 430 lat tak zwanej niewoli egipskiej, większość z nich to był czas dobrego pobytu w Egipcie. To był czas prosperity. Oni mieli uznanie. Oni byli z tego rodu, z którego Józef pochodził, który uratował Egipt przed klęską, przed głodem. Oni, tak można powiedzieć, odcinali kupony swojego pochodzenia od pradziadka Józefa. Im tam było naprawdę dobrze i wygodnie. Ale pamiętajmy o tym, że Bóg miał dla Izraela inną misję, inne powołanie i inny cel. On nie chciał, żeby do dzisiaj trwali w Egipcie i konsumowali owoce, które wypracował Józef. Ich powołaniem było być wybranym ludem Boga. Nie wiem, nie jestem tego pewien, czy ktoś wtedy pamiętał o tej przepowiedni danej Abrahamowi. Chyba tylko Mojżesz, dlatego że kiedy wyjeżdżali z Egiptu, on zabrał kości Józefa, bo ten z kolei związał przysięgą Izraelitów, że kiedy wyjdą z tej ziemi, zabierzcie stąd moje kości, powiedział. Nie wiem, czy ktoś liczył mijające lata. 430 lat w sumie tam upłynęło. Ale był ktoś, kto to liczył. To był Pan Bóg. I w pewnym momencie, widząc, że Izraelici dobrze się mają w Egipcie, postanowił pomóc Izraelitom wyjść z tego Egiptu. I tak jak orzeł usunął wyściółkę, tak Pan Bóg sprawił, że Izraelici też tej wyściółki już nie mieli. W pewnym momencie nawet musieli zbierać ścierń do cegłówek, żeby ją tam wypalać. Widzisz, Bóg pozwolił na czas trudności. Dlaczego? Bo potrzebowali czasu na zmianę swoich serc. A wiem z własnego przykładu, z własnego życia i wielu świadectw, że nic tak nie kruszy twardych serc naszych, jak ciężki czas, jak trudny czas. Jak nam jest dobrze? Biblia mówi, karczycho z tyłu tłuścieje i mówimy, a cóż to jest Pan? No, to moje znajomości sprawiły, to moja praca, moje zdolności, moje umiejętności, a jak coś się złego wydarzy, jakie jest pierwsze wołanie? Boże, gdzie jesteś? A, Bóg mówi, no tu jestem. Wreszcie coś pękło, coś się skruszyło. A więc rozpoczął się wieloletni ucisk Egipcjan. I on był tak nieznośny, Biblia mówi, że w końcu krzyk Izraelitów dotarł do nieba. Boże, pomóż nam, bo nas tam zabiją w tym Egipcie w końcu. Wymrzemy. Krzyk o zmianę. To już nie była kwestia jakiejś tam fanaberii kilku jakichś takich idealistów, którzy mówili, o, Bóg nas kiedyś wyprowadzi. To stało się życiową koniecznością wszystkich Izraelitów. Zmiana sytuacji. I potem czytamy w Biblii, że ten dzień w końcu nadszedł. W drugiej Mojżeszowej czytamy tak, 12 rozdział, 41-42. Po upływie tych 430 lat, dokładnie tego samego dnia, którego dnia? Tego samego, kiedy wjechali do Egiptu. Ciekawa rzecz, przyjechali w poniedziałek i wyszli w poniedziałek, na przykład. Nie wiem, że to był poniedziałek. A więc po upływie tych 430 lat, dokładnie tego samego dnia, wyruszyły z ziemi egipskiej wszystkie zastępy Pana. Była to noc, w której czuwał Pan, aby wyprowadzić je z ziemi egipskiej. A więc był moment, kiedy byli gotowi zrobić krok wiary, aby już więcej nie być tu, w domu niewoli, ale żeby być tam, w krainie wolności. Oczywiście droga była dosyć ciekawa w ciągu tych 40 lat, ale nie o tym jest tak słowo teraz. Zrobili krok, aby pójść za Panem. Bo zwróćcie uwagę, że Izraelitów prowadził słup dymu w dzień, prowadził i słup ognia w nocy. To znaczy, Pan szedł pierwszy, a oni szli za Nim. Jezus mówi, kto chce, niech idzie za Mną. Dokładnie ta sama historia. Pójście za głosem Bożym, pójście za powołaniem, pójście za swoim Panem. I druga historia, już troszeczkę bardziej nam współczesna, to jest pierwszy Kościół opisany w Dziejach Apostolskich. Też Bóg musiał pomóc Kościołowi zacząć wypełniać jego misję. Pamiętacie, co powiedział Pan Jezus do uczniów? Dzieje Apostolskie 1,8 mówi tak. Weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei i w Samarii. I gdzie? I aż po krańce ziemi. Nie wiem, ilu uczniów wierzyło w to, że to jest są prawdziwe posłanie, a nie jakaś poezja, aż po krańce ziemi. Ale kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, to widzimy, że Kościół miał trochę inną koncepcję na to. On miał taki dobry czas w Jerozolimie, takie jerozolimskie prosperity. Posłuchajmy dwa fragmenty z Dziejów Apostolskich. 2:46-47. Codziennie też jednomyślnie uczeszali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu, Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. I tak sobie kiedyś pomyślałem, ciekawa rzecz, że tam nie jest wspomniane, że też pracowali. Oni nie mieli czasu na pracę. Oni codziennie byli w świątyni. Potem spotykali się w domach. Potem się cieszyli, radowali, chwalili Boga, a Bóg ich przymnażał. Wow! Pomyślcie przez chwilkę. Mamy taki czas w świdnicy. Nikt nie pracuje. Codziennie tu się zgromadzamy. Chwalimy Pana, cieszymy się. A ludzi przybywa. Kto by się pracą przejmował? Jak rozwiązali problemy życiowe? Bardzo prosto. Dzieje Apostolskie 4:32. A u tych wszystkich wierzących było jedno serce, jedna dusza. Nikt z nich nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Super. Jak nie mam samochodu, kilku z was ma. Potrzebuję dzisiaj twoje auto. A jutro twoje. Dzisiaj będę u ciebie na obiedzie, a pojutrze u ciebie. Da się żyć. I do świątyni, i na modlitwę, i wielbienie Pana, i Pan przymnaża ludzi. I wiecie, pewnego razu okazało się, że kasa już była pusta. Sprzedali wszystko, co mieli, już nic nie mieli i wtedy, co tu zrobić? Zrobimy zbiórkę na potrzebujących. Niech nam kościoły z Grecji pomogą, bo my tu już nie mamy co jeść. Dlatego Paweł Apostoł, kiedy pisał o swoich kościołach, powiedział tak, kto nie chce pracować, niech nie je. Od razu ustawił je we właściwym miejscu. Słuchajcie, to tak nie jest, że to będzie ciągle spadało jakby z nieba, bo ktoś za to musiał zapłacić. Zobaczcie. Apostołowie z wielką mocą składali świadectwo. Nie było też między nimi nikogo, to by cierpiał niedostatek, albowiem ci, którzy posiadali ziemię lub albo domy, sprzedając je, przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży, kładli apostołom u nóg, ci rozdzielali wszystko. No, rewelacja. Czekałem, aż Pan wróci. Jedzenie mamy, uwielbienie mamy, modlitwę mamy, Pan nas przymnaża, jest nas coraz więcej, jest bardzo super. Cudowne przebudzenie. I wiecie, co się wydarzyło? Ten sam duch, który chciał trzymać Egipcjan, Izraelitów w Egipcie, ten sam duch zaczął zagrażać ludziom wierzącym w Jerozolimie. Im tam było naprawdę dobrze. Zasiedzieli się. Ale nie robili jednej rzeczy. Nie wypełniali misji, do której Jezus powołał Kościół. I potem czytamy, że w tej wspaniałej społeczności były problemy. Ludzie zaczęli szemrać. Dajecie za mało jedzenia naszym wdowom, a tamtym dajecie więcej. To tak być nie może. A więc przyszło szemranie. Przyszły jakieś napięcia. Ale Jezus nie polecił uczniom karmić wszystkich w Jerozolimie. On polecił coś więcej. Dlatego pomógł im wyruszyć poza to miasto. Pozwolił na czas doświadczeń. Dzieje apostolskie 8:1 mówią tak. W owym czasie rozpoczęło się wielkie prześladowanie zboru w Jerozolimie. I to ja tego wersetu nie rozumiem nigdy. I wszyscy, z wyjątkiem apostołów, rozproszyli się po okręgach wiejskich Judei i Samarii. Pierwsi posłani przez Jezusa apostołowie zostali w Jerozolimie. Wszyscy inni poszli i głosili Ewangelię. Coś nie tak. W jednym komentarzu czytałem, że to chodziło o to, żeby ten kościół, ten rdzeń kościoła przetrwał. Być może, ale to kiepsko wygląda, że pierwsi powołani poszli ostatni. A więc ludzie się rozproszyli i dopiero wtedy wizja zaczęła nabierać kształtu. A więc Jerozolima, okręgi Judei, potem Samaria, potem Galilea, a potem Azja, potem Grecja, potem Rzym, potem reszta świata. O to chodziło Jezusowi. Amen? No i teraz dochodzę do bardzo ważnego punktu tego poselstwa. A jak jest z naszą osobistą podróżą? Idziesz za Panem, a może sobie tylko siedzisz i czekasz, aż coś się wydarzy. I patrząc na tę historię biblijną, widzimy, że mamy w sumie dwa wyjścia. Pierwsze jest takie, albo sami ruszymy z chęcią, albo poczekamy, jak nam Pan pomoże. A jak Pan pomaga, to już wiecie, w jaki sposób pozbawia nas komfortu. I nie wiem, czy wtedy wszystkim to się spodoba. Widzisz, bo czasami tak jak orzeł Orlęta, tak Pan Bóg daje nam pewne wyzwania. Czasami pozbawi nas komfortu, czasami są trudne sytuacje w naszym życiu. Wypycha nas z takiej strefy tylko w jednym celu, abyśmy za Nim ruszyli w podróż. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że kiedy zostaniemy w miejscu, Bóg wie, że to, co stare, to, co znane i wygodne, skutecznie nas powstrzyma i nie wejdziemy w nasze powołanie. Nie wejdziemy w miejsce naszego prawdziwego duchowego błogosławieństwa. Dlatego myślę, że dobrze jest sobie teraz postawić pewne pytania. W jakim miejscu jestem dziś jako Jego uczeń, jako Jego naśladowca? W jakim miejscu jesteśmy jako Jego Kościół? Jak wygląda nasza osobista podróż? Czekamy czy idziemy? Czy to, co masz dzisiaj, jest na tyle dobre i tak wspaniałe, że już nie potrzebujesz nic więcej? Że Bóg nie może dać ci czegoś więcej? I myślę, najważniejsze pytanie, a co z Jego planem dla naszego życia? Co z Jego planem dla Kościoła? Dlatego wierzę, że dzisiaj jest właściwy czas, aby pójść dalej, pójść wyżej, głębiej, szerzej i pełniej. Amen? Tylko, że klucz do tego jest w Twoich rękach. Decyzja należy do Ciebie. Biblia mówi, że Bóg zawsze daje nam i chcenie, i wykonanie. Ale do tego i chcenia, i wykonania musi być nasze tak. Pierwszy krok zawsze należy do nas. Piotr usłyszał od Jezusa, przyjdź do mnie, ale to Piotr musiał swoją nogę wystawić za burtę łodzi. Jezus tego nie zrobił, ani Duch Święty. To była jego decyzja, która mówiła, idę. On powiedział, ja idę. Podobnie było z Mojżeszem. Doszli do Morza Czerwonego i okazuje się, jest bariera. Z tyłu Egipcjanie ścigają. Przed nimi morze, co zrobić? A więc zaczęli wołać. Co Bóg powiedział? Nie wołaj do mnie, ale wyciągnij laskę i otwórz drogę. Pamiętacie, co się stało, kiedy kapłani weszli z Arką Bożej Obecności do Jordanu? Wtedy dopiero wody zaczęły opadać. To pokazuje bardzo ważną rzecz. Pierwszy krok zawsze należy do nas. A więc jeżeli chcesz zmiany w swoim życiu, chcesz czegoś więcej doświadczyć, musisz ten krok uczynić. Samo się nie zrobi. Samo się nie wydarzy. I to jest wyzwanie, które stoi przed każdym z nas. I wierzę, że Bóg wkłada w nasze serca pragnienia, aby nasze życie, aby nasz Kościół był Kościołem żyjącym w miłości, w bliskich relacjach. Kościół, który się modli, wielbi Boga, gdzie są znaki i cuda, który Kościół, który wzrasta, ale bez nas to się nie wydarzy. Pierwszy krok należy do nas. Już w środę możesz to uczynić, przychodząc na wieczór uwielbienia. Zrób coś, czego nigdy nie robi, do tej pory nie robiłeś. Przyjdź. Już dzisiaj możesz uczynić ten pierwszy krok, mając czas z Bogiem, modląc się, uwielbiając Go, czytając Jego Słowo. Pierwszy krok musisz ty zrobić. Taka jest zasada Bożego postępowania. Chyba, że chcesz, aby Pan za jakiś czas powyciągał tą wyściółkę spod pupy i coś będzie kuło. I będzie pierwsze pytanie, Boże, gdzie byłeś? Albo Boże, dlaczego? No właśnie dlatego, że jestem, dlatego to masz. Bo chcę, żebyś miał po prostu więcej. A więc jest tylko jeden sposób, aby być, aby mieć to, co jeszcze jest tam, co przed nami. Trzeba ruszyć w drogę. Co wy na to, bracia i siostry? Patrząc na wasze zasępione miny, mam pewne obawy, czy to kazanie dotrwa do 11:35 w waszych sercach, ale z drugiej strony wierzę w to, że głoszę dzisiaj z Bożego namaszczenia i Duch Święty nie pozwoli wam o tym zapomnieć, a gdybyś zapomniał, to liczcie z tym, że coś cię może gdzieś tam lekko ukłuć. Oj, dlaczego? Pamiętasz niedziela 11:20? To właśnie dlatego, żebyś ruszył w drogę. Każda podróż zawsze rozpoczyna się od pierwszego kroku. I zobaczcie, ani Mojżesz, ani Jezus nie ciągnął na postronku Izraelitów czy uczniów i chodźcie za mną, a jak nie, to was zaciągnę. Oni szli sami. Dlatego, że jest zawsze więcej. I na koniec taka pewna myśl pastora Johna Maxwella. On tak powiedział, dla wszystkich, którzy myślą sobie, a już jest za późno. Posłuchaj. Choć nie można się cofnąć i zacząć wszystkiego inaczej, to można zacząć od teraz i skończyć wszystko inaczej. Co wy na to? Halleluja. Wasza ekscytacja mi się też udziela. Halleluja. Ja poproszę grupę, aby tutaj podeszła. Dlatego, że chciałbym teraz nas poprowadzić w modlitwie, którą dzisiaj czytałem już raz z listu do Efezjan. Gdybyście zechcieli powstać, a jeżeli nie, to nie musicie. Halleluja. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię. Teraz modlimy się, Ojcze, abyś sprawił według bogactwa chwały Twojej, abyśmy byli przez Ducha Twoją mocą utwierdzeni w naszym wewnętrznym człowieku. Ojcze, modlimy się o to, aby Chrystus zamieszkał przez wiarę w naszych sercach. Panie, modlę się o to, aby każdy z nas był wkorzeniony i ugruntowany w miłości, w Jego miłości. I też, Ojcze, modlę się o to, aby Twój Duch Święty, Duch objawienia, dał nam poznanie, objawienie, doświadczenie Twojej miłości, jej każdego wymiaru, szerokości, długości, wysokości i głębokości. Panie, modlę się o to, abyśmy tę podróż zaczęli i coraz mocniej doświadczali miłości Chrystusowej. Tak, aby w końcu Twoja pełnia nas całkowicie napełniła. Dlatego teraz, Panie, modlimy się o to. Panie, chcę więcej, chcę głębiej, lepiej, pełniej, mocniej doświadczać, Panie, Ciebie, doświadczać, Panie, Twojej obecności. Panie, mieć te same marzenia, jakie Ty masz wobec Kościoła, Kościoła znaków i cudów, Kościoła objawienia, Kościoła wzrostu, przemiany życia, Panie. I ja wierzę, że Ty jesteś to w stanie uczynić tutaj, w tym miejscu, dla nas. Dlatego, Ojcze, modlę się o to, abyś dzisiaj dał nam zachętę i motywację, aby ten krok wiary uczynić, aby wejść w tę podróż, aby tę podróż na nowo podjąć, jeżeli ktoś zasiedział się gdzieś w jakimś miejscu. Panie, chcemy mieć więcej, chcemy być bliżej, doświadczać głębiej, widzieć szerzej. Dlatego, Duchu Święty, zapraszamy Ciebie teraz. Mów do każdego serca, mów do mojego serca, Panie. Oczekujemy, Panie, Twojego działania i Twojego prowadzenia. Duchu Święty, chcemy teraz uwielbiać Jezusa, a Ty, Panie, mów do nas. Dotykaj nas i prowadź. Tobie, Jezu, oddajemy chwałę. Tobie oddajemy cześć. I dziękuję Ci, Panie, że to, co jest dzisiaj, to są dopiero początki rzeczy, które będą wspaniałe, nowe, które nadchodzą. I modlę się o to, Panie, aby idąc za Tobą, Panie Jezu, abym był tego uczestnikiem, abym miał w tym udział, Panie. Gdyż ja mówię Tobie, Panie, tak, tak jak powiedziałem 20 kilka lat temu, tak dzisiaj mówię kolejny raz, tak, idę za Tobą, Panie, aby wziąć to, co Ty masz dla mnie, abym mógł pojąć, poznać, jaka jest szerokość, długość, wysokość i głębokość Twojej miłości, Panie. Jezu, uwielbiamy Ciebie. Tobie nie będzie chwała i cześć. Hallelujah.